Państwo, działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, artykuł 20 ustęp 1, otwieram czwartą sesję Rady Miejskiej w Bieruniu. Na podstawie paragrafu 9 ustęp 1 regulaminu obrad Rady Miejskiej stwierdzam, że liczba obecnych na sali radnych pozwala nam na prawomocne obradowanie i podejmowanie uchwał. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam panie radne, panów radnych. Witam burmistrza miasta Bierunia, pana Krystiana Grzesicę wraz z zastępcą Sebastianem Maciołem. Witam skarbnik miasta, panią Dorotę Przybyłę. Witam serdecznie panią sekretarz Krystynę Trzońską. Witam pana mecenasa Rafała Moczkowskiego. Witam serdecznie pana komendanta Jana Słoninkę. Witam naczelnika Przemysława Majora i witam głównego specjalistę pana Przemysława Majora. Jest. I główny specjalista pani Agnieszka Dębska-Furgał. Oczywiście protokująca pani Magdalena Kuźmińska. Witam bardzo serdecznie, udało mi się wszystkich. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do dalszej części obrad, pytam pani, panów radnych oraz pana burmistrza, czy wszyscy otrzymali zawiadomienie z proponowanym porządkiem obrad i projektami uchwał oraz czy wnoszą o jego poszerzenie lub ograniczenie? Nie ma. Tym samym porządek obrad przyjęty. Szanowni Państwo, kolejny punkt. Zgodnie z przyjętym przed chwilą porządkiem obrad, sprawozdanie burmistrza miasta z działalności i realizacji zadań za okres od 22 marca 2016 roku do 18 kwietnia 2016 roku oraz informacje o dokonanych zmianach kadrowych. Proszę pana burmistrza o ustne sprawozdanie z działalności w tym okresie.
Szanowni Państwo, rozpocznę od zmian kadrowych. Może nie są one istotne z punktu widzenia stanowisk, natomiast istotne są z punktu widzenia zagadnień merytorycznych. Już na komisjach mówiłem Państwu, niestety nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z elektrykiem naszym, z panem Andrzejem Kowalikiem, złożył wypowiedzenie. Umowy o pracę jesteśmy w trakcie poszukiwania, natomiast niestety elektryka z uprawnieniami znaleźć ciężko, który chciałby pracować w urzędzie, także najprawdopodobniej zwiększymy zakres obowiązków któremuś z pracowników, jeżeli chodzi o tą obsługę taką organizacyjną, dokumentacyjną. Natomiast w przypadku, jeżeli będziemy potrzebować człowieka z uprawnieniami, no będziemy musieli sięgać tutaj na zewnątrz na podstawie umów zleceń. Jest też rozstrzygnięty już konkurs na stanowisko informatyka, natomiast z racji tego, że są to osoby, które zajmują się pracą w tej chwili, także przyjdą do nas dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Informacja na temat przetargów. Tych przetargów jest bardzo dużo, więc postaram się bardzo tak w skróconej wersji mówić o tym. Usprawnienie komunikacyjne Centrum Miasta Bierunia, etap drugi, czyli Kudery trochę wylotowa. Wyłoniona firma Drokat, kwota 215 tysięcy złotych. Rozbudowa wraz z modernizacją budynków SP1 w Bieruniu, dokumentacja projektowa, firma Szafron Szyndzielosz Projekt, kwota 59 tysięcy. Opracowanie dokumentacji projektowych, droga wewnętrzna, ulica Węglowa i budowa miejsc postojowych przy Chemików, postępowanie unieważniono. Mieliśmy tam kwotę 38,5 tysiąca złotych, najniższa oferta było 77 tysięcy złotych. Przebudowa ciągu dróg gminnych Torowa, Barańcowa, Kocyndra, Baryki, nasza schetynówka. Mieliśmy w budżecie 6 milionów 700 wszystkich razem, nie tylko naszych pieniędzy, ale również tych zakładanych do otrzymania ze strony państwa. Kwota wybranej oferty 3 435 tysięcy, firma Skańska. Godzinę przed sesją podpisałem umowę na wykonawstwo tej inwestycji. Przebudowa ulicy Łosinowej i Marcina, dokumentacja projektowa. Wygrała firma inżynier budownictwa Ireneusz Kowol. kwota 73 tysiące, niespełna 700 zł. Przebudowa ulicy Remizowej w Bieruniu, dokumentacja projektowa firma BM Projekt, spółka cywilna z Krakowa, kwota 48 585 zł. Tutaj mieliśmy przeznaczone 35 tysięcy zł, natomiast postanowiłem tutaj zwiększyć środki finansowe do ceny oferty najkorzystniejszej z rezerwy burmistrza. Opracowanie projektu i realizacji modernizacji fontanny na bieruńskim rynku w ramach budżetu partycypacyjnego. Postępowanie unieważniono, żadna oferta nie wpłynęła. Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń w 2016 roku. Na zadanie numer 1, czyli trawniki pobocza w rejonie Bierunia Nowego, wygrała firma Garden Boot z Krakowa, kwota 154 tysiące zł. Zadanie drugie, trawniki pobocza w rejonie Bierunia Starego, wygrało konsorcjum firmy Dawicki, Aralia i Kopmat za 129 tysięcy zł. Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Jagieły z ulicą Budzyńskiej po śladzie tzw. plantów Karola, dokumentacja projektowa. Postępowanie unieważniono, mieliśmy tam z budżetu partycypacyjnego 29,5 tysiąca złotych. Najtańsza oferta opiewała na 38,376 zł. Realizacja inwestycji drogowych Świerczyniecka, Domy Polne, Boczne, Szynowej w ramach ZRID, dokumentacja projektowa, wygrała firma Drokat z Tychów. 169 tysięcy złotych. Usprawnienie komunikacyjne w rejonie przedszkola w Nowym Bieruniu, czyli ulica Bociania, czyli łącznik nasypowej z Barbórki i ulica Barbórki. Pamiętacie Państwo, tam mieliśmy dwa zadania, połączyliśmy to w jedno, w sumie przeznaczyliśmy na to kwotę 1 000 000 zł. Czekamy tutaj na jesteśmy w trakcie postępowania. Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń, obsada kwiatowa jednoroczna, firma Aralia, lędziny 64 314, ponieważ wpłynęła tylko jedna oferta, zdecydowałem się zwiększyć środki finansowe o te 4300 zł, bo było tam przeznaczone 60 tysięcy zł. Gdybyśmy postępowanie ponawiali, no to pewnie następny miesiąc bylibyśmy bez obsady kwiatowej w mieście. Oświetlenie i obsługa imprez w gminie Bieruń, Xenon Energetyka Zdzisław Żołneczko, 42 tysiące złotych. Utrzymanie zieleni w gminie Bieruń, utrzymanie mini arboretum, wygrała firma Zakład Pielęgnacji i Urządzenia Terenów Zielonych Karniowice, 68 tysięcy złotych. I kolejne postępowania. Zakup i dostawa mebli dla budowy przedszkola przy ulicy Nasypowej, czy właściwie Bocianie, już w tej chwili jest w trakcie postępowanie. Sadzenie drzew, krzewów, bylin oraz pielęgnacja roślin po posadzeniu na terenie gminy Rębieruń w 2016 roku w trakcie. Opracowanie projektu realizacji modernizacji fontanny na bieruńskim rynku w ramach budżetu partycypacyjnego, ponowne ogłoszenie tego postępowania. Budowa ciągu pieszo-rowerowego, projekt Planty Karola, ponowne ogłoszenie tego postępowania. Opracowanie dokumentacji projektowych wewnętrzna, węglowa i budowa miejsc parkingowych przy Chemików, ponowne ogłoszenie postępowania. I ogłoszone postępowanie na budowę bocznej drogi ulicy Bojszowskiej do wieży Ciśnień, dokumentacja projektowa. Także sami Państwo widzicie, że tych postępowań jest potężna ilość, cały ogrom. I tak w skrócie najważniejsze spotkania i sprawy, które miały miejsce w tym okresie międzysesyjnym. Dziękuję Państwu radnym za obecność na uroczystości otwarcia obchodów 25-lecia odrodzonej samorządności Bierunia 2 kwietnia. W ramach tego odbył się również wielki test wiedzy o Bieruniu pod patronatem pana przewodniczącego. Mieliśmy okazję również tutaj spotkać się z władzami naszego miasta partnerskiego Gundelfingen, między innymi honorowym obywatelem miasta Bruno Zimmermannem i burmistrzem Rafaelem Walcem. Przy okazji też grupa teatralna Epidemia obchodziła 20 swoje urodziny w ramach Dni Teatru. Bardzo istotne spotkanie, które miało miejsce tutaj na tej sali, podpisanie porozumienia w sprawie ustalenia zasad współpracy i finalizowania studium wykonalności dla inwestycji rewitalizacja linii kolejowej od Orzesza przez Tychy, Bieruń aż do Oświęcimia. Podpisaliśmy w końcu to porozumienie po ciężkich negocjacjach prawie rocznych, uzgodnieniach z regionalnymi izbami obrachunkowymi itd. I chciałbym Państwu pochwalić się, że został już ogłoszony przez PKP przetarg na wykonanie tego studium wykonalności. Także jesteśmy, myślę, że duży krok do przodu. Oczywiście kwestia samej puszczenia pociągów po tej linii to jest jeszcze pieśń przyszłości, ale bez tego studium wykonalności właściwie nie dało się nic więcej do przodu robić. Sprawa budowy drogi ekspresowej S1. No, co jakiś czas Państwu tutaj męczę Was tymi informacjami, ale sporo się dzieje od momentu, kiedy 26 stycznia podjęliście Państwo w drodze uchwały rezolucję dotyczącą budowy tej drogi S1. Skierowaliśmy ją bardzo szeroko do posłów, senatorów, marszałków, wojewodów i tak dalej, do pani premier. Uczestniczyłem w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Spotkałem się z panem wiceministrem Schmidtem wraz z panią burmistrz Lędzin, z prezydentem Mysłowic, z panem senatorem Czesławem Ryszką. Rozmawialiśmy na temat możliwości budowy tej drogi. Wręczyłem osobiście panu ministrowi tą rezolucję przez państwa podjętą. I tam w ministerstwie po raz pierwszy otrzymaliśmy taki harmonogram wstępny, który byłby możliwy do realizacji przy okazji budowy, związany z budową tej drogi S1. Ten harmonogram zakłada na czwarty kwartał przyszłego roku ogłoszenie przetargu na realizację tego, oczywiście w formule zaprojektuj, wybuduj. Realizacja samej drogi 2019-2022. Takie dość szerokie ramy, ponieważ to jest jeszcze wszystko przed nami. W tej chwili główna stawka toczy się o wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Po drodze jeszcze odbyło się spotkanie 18 kwietnia w Oświęcimiu w sprawie drogi S1, również z samorządowcami, z parlamentarzystami, również z tamtego terenu. To było takie bliźniacze spotkanie, jak spotkanie zorganizowane w Bieruniu rok temu. Ponownie została też rezolucja podpisana, skierowana bezpośrednio do pani premier Beaty Szydło. I informacja, która wpłynęła dosłownie wczoraj czy przedwczoraj do Urzędu Miejskiego, że 30 maja jest wyznaczony termin rozprawy administracyjnej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia właśnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 7 kwietnia odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływu eksploatacji górniczej kopalni węglowej. Przedstawiciele Piasta, Ziemowita, Okręgowego Urzędu Górniczego. Rozmawialiśmy o sprawie zamknięcia potoku stawowego, przedłużenia rurociągów tłocznych. Rozmawialiśmy o terenie za ulicą Turyńską, związanym z tym projektowanym, planowanym już właściwie jeszcze od poprzedniej kadencji, od 2010 roku, właściwie od powodzi, z tym zbiornikiem retencyjnym, usytuowaniem tego, problemach z tym związanych z tym, że tam własność należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. tak naprawdę. Przy okazji informacja, którą uzyskałem w czasie tego zespołu, że te budynki, te dwa bloki na ulicy Hodowlanej zostaną do końca roku rozebrane i teren zostanie do końca roku posprzątany w tamtym rejonie. Miało miejsce w Bieruniu spotkanie z panem Adamem Gawędą, senatorem, przewodniczącym Komisji Audytowej w Kompanii Węglowej. Byliśmy z panem przewodniczącym na tym spotkaniu, także tutaj zostało bardzo jednoznacznie stanowisko gminy wyrażone w sprawie współpracy z kopalnią. Na temat posiedzenia kapituły to pan przewodniczący myślę, że gdzieś tam później powie. Odbyło się spotkanie kolejne dotyczące obchodów 35-lecia strajku na kopalni Piast. Także uczestniczymy tam jako członek Komitetu Honorowego. W dniu dzisiejszym i jutrzejszym odbywa się wiosenny przegląd urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz cieków na terenie gminy Bieruń. Także pracownicy tutaj Wydziału Zarządzania Kryzysowego wraz ze Śląskim Zarządem Melioracji Urządzeń Wodnych dokonują przeglądu tych wałów. Braliśmy udział w uroczystości jubileuszu 25-lecia samorządności miasta Lędziny. Cały szereg korowodów ekologicznych, obchodów Dnia Ziemi i tak dalej. W międzyczasie, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, zauważyliście pewnie państwo, został wyremontowany wreszcie przepust na ulicy Wiosennej. Myślę, że to taka dość drastyczna różnica w stosunku do tego, co było, także wygląda to naprawdę porządnie. No i zostały pozyskane dodatkowe środki związane ze zrealizowanymi już inwestycjami związanymi z przebudową ulicy Granitowej. Także staramy się jak możemy, żeby te środki zewnętrzne pozyskiwać i jak najwięcej w mieście realizować. I prosiłbym, żeby jeszcze pan wiceburmistrz uzupełnił to sprawozdanie.
Szanowni Państwo, uzupełniający do sprawozdania pana burmistrza, 5 kwietnia wzięliśmy udział w spotkaniu w siedzibie Śląskiego Zarządu Urządzeń i Melioracji Wodnych Oddział Terenowy w Bieruniu. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele KWK Piast i KWK Ziemowit, a celem spotkania było znalezienie, rozwiązanie uporządkowania koryta potoku stołowego tu na odcinku pomiędzy ulicą Tureńską, Chemików, między tymi obszarami rolnymi, a wylotem rurociągów tłocznych. No i w wyniku tego spotkania spisaliśmy notatkę czy protokół, z którego, w którym kopalnia węgla kamiennego Piast obligowała się do października bieżącego roku uporządkować ten teren. Uporządkowanie będzie polegało głównie na wycięciu tych martwych drzew, na udrożeniu przepustu, który jest pod ulicą Chemików, co pozwoli na zejście, a jeżeli wszystko nie zejdzie, to tam częściowo odpompowanie tych wód, na wyregulowaniu samego koryta cieku stołowego i uporządkowaniu skarb. Także myślę, że po październiku ten teren całkowicie powinien zmienić swój wygląd. 7 kwietnia tutaj w Urzędzie Miejskim odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami firmy projektującej dla firmy Tauron skablowanie, że tak powiem kolokwialnie, sieci oświetleniowej w rejonie Starówki. Wystąpiliśmy to spotkanie głównie w kontekście tego, że jest w tej chwili projektowana ulica Kudery trochę wylotowa Macierzyńskiego. Tam zakres projektowania się troszeczkę powielał. Chcieliśmy wspólnie z projektantem właśnie tych czterech ulic dograć z firmą Tauron zakres projektowania i obowiązki wynikające i z jednej i z drugiej strony. 19 kwietnia na wezwanie przedstawicieli powiatowego zarządu dróg wziąłem udział w wizji w terenie. W wizji tej wzięli również udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu i Komendy Wojewódzkiej Policji. Wizja miała miejsce na skrzyżowaniu ulic Soleckiej, Węglowej i ulicy Warszawskiej, dotyczyła głównie bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami właśnie na tym skrzyżowaniu. Spisaliśmy również protokół, który został przekazany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach wizji doszliśmy do wniosku, że należy zabudować bariery, te tak zwane olsztyńskie, zabezpieczające pieszych przed jakimiś problemami związanymi z dość wysoką skarpą tego rowu odwadniającego. Na pewno bezwzględnie należy odświeżyć oznakowanie poziome, zarówno to przejście dla pieszych, jak i linie zatrzymania od strony ulicy Węglowej, częściowo sfrezować te pozostałości po starym oznakowaniu poziomym i rozważyć możliwość zamontowania barier energochłonnych na łuku tego skrzyżowania właśnie ulicy Węglowej i ulicy Warszawskiej. 22 kwietnia wziąłem udział w spotkaniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim dotyczącym piątej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i to bardzo ważne spotkanie. Wiąże się one bardzo ściśle z wyznaczonymi przez nas obszarami aglomeracji i w związku z tym tutaj od razu chciałbym przekazać, że będziemy chcieli złożyć, znaczy będziemy składać już na pewno wniosek do pana przewodniczącego z prośbą o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 11 maja. Jesteśmy zobligowani pozwoleniem wodnoprawnym dla oczyszczalni ścieków przy ulicy Chemików na zmianę zapisów dotyczących aglomeracji numer 1. Mamy czas bardzo niewiele, mamy czas do 15 maja na złożenie wniosku aktualizacyjnego, ale żeby ten wniosek złożyć, musicie państwo jako rada zatwierdzić nam koncepcję, czy aktualizację koncepcji, bo koncepcję mamy, aktualizację koncepcji dotyczącej właśnie tej aglomeracji. 25 kwietnia wziąłem udział w posiedzeniu Rady Sportu. Głównym tematem obrad były sprawozdania z realizacji strategii sportu przez podmioty wskazane w kartach realizacji zadań. A w dniu wczorajszym wspólnie z naczelnikiem gospodarki nieruchomości spotkałem się z dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. Takim podstawowym tematem spotkania była próba podjęcia dialogu w ramach ewentualnego wspólnego przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej i ciągu pieszego od ronda na wysokości Control Johnson do osiedla Homera i aplikowanie z tą inwestycją w ramach schetynówek. Wynik spotkania jest taki, prośba ze strony MZUM-u o oficjalne pismo z naszej strony. Mają przygotować koncepcję z jakimś ogólnym zarysem kosztów. Jeżeli uda nam się dogadać co do szczegółów, w 2017 roku projektowanie z partycypowaniem kosztów, które również i państwo będziecie określać poziom tego partycypowania i szansa na złożenie tego wspólnego projektu w 2018 roku do Krajowego Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, jeszcze jedna istotna informacja. Chciałbym państwa poinformować, że wpłynął do miasta, do urzędu, wpłynęła umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości przez kompanię węglową do Polskiej Grupy Górniczej spółka z o.o. Nam jako miastu przysługiwało prawo pierwokupu tych nieruchomości, różnego rodzaju działek. Natomiast mieliśmy na to 30 dni, żeby zaświadczenie o ewentualnym prawie o rezygnacji z prawa pierwokupu, żeby takie zaświadczenie wydać. Niemniej jednak były tutaj bardzo mocne wnioski i prośby ze strony kompanii, żeby zrobić to w tym tygodniu na początku z uwagi na kwestię przekształcenia kompanii węglowej w Polską Grupę Górniczą. Przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, żeby tutaj nie blokować, żeby od 1 maja Polska Grupa Górnicza, która obejmuje 16 zakładów, mogła wystartować i zafunkcjonować. Sprawdziłem dokładnie te działki. Na szczęście nie było tam tych, na których nam najbardziej zależy, w okolicach osiedla przy ulicy Granitowej. Są tam działki, były tam działki, które potencjalnie byliśmy zainteresowani, natomiast równocześnie jest deklaracja ze strony tutaj kopalni, że po przekształceniu te działki, na których miastu zależy, no będą się starali tak sformalizować, dokonywać tej całej procedury formalnej w taki sposób, żeby możliwe było czy to przejęcie, czy to zakup tych nieruchomości, rozmowy na ten temat. Chciałbym Państwa poinformować, że takie zaświadczenie wydałem o odstąpieniu od prawa pierwokupu tych działek, żeby nie wstrzymywać powołania czy rozpoczęcia działalności przez Polską Grupę Górniczą Spółka z o.o., no bo wydawało mi się, że w interesie nas wszystkich jest, żeby jednak ten PGG funkcjonowało bez problemów.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otrzymali Państwo pisemne sprawozdanie Pana Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zadawanie pytań. Otwieram dyskusję. Pan radny Piotr Świerkosz.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, mam pytanie do sprawozdania ustnego związanego z unieważnieniem postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej droga wewnętrzna węglowa i miejsca parkingowe na osiedlu Chemików. Po raz drugi zostało to ogłoszenie, rozumiem, ogłoszone, a czy ten przetarg ogłoszony. Moje pytanie jest następujące. Dlaczego te dwie kwestie zostały rozdzielone? Osobne postępowanie na miejsca parkingowe na osiedlu Chemików i osobna ulica Węglowa. Obawiam się, że przy poprzednim przetargu kwoty były prawie dwu- i trzykrotnie wyższe niż te, które my proponujemy, jeżeli chodzi o wykonanie. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że to nie skończy znowu się negatywnie dla nas i co dalej, jeżeli nie będziemy mieli projektu, jak będzie wyglądała realizacja tych zadań? Przede wszystkim parkingi na osiedlu Chemików mnie akurat interesują.
Ja odpowiem na to pytanie. Rzeczywiście pierwszy przetarg skończył się fiaskiem, że tak powiem. Oferta była dwukrotnie wyższa, nie trzykrotnie. Zdecydowaliśmy się jednak nie rozdzielać tych zadań, biorąc pod uwagę to, że potencjalny wykonawca, że ma do realizacji zadanie o większym zakresie, no jest w stanie zaplanować tę cenę niższą, zaryzykowaliśmy poniekąd i ogłosiliśmy raz jeszcze otwarcie oferty w dniu jutrzejszym. Będziemy mieć odpowiedź w dniu jutrzejszym, jak się będą kształtowały oferty.
Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa? Pan Sylwester Ficek, później Pani Radna Natalia Grossman.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Do punktu pierwszego, usprawnienie komunikacyjne Centrum Miasta Bierunia. Kwota umowy brutto 215 tysięcy złotych. No jest to bardzo sporo, dużo. Na czym ma to usprawnienie komunikacyjne polegać? Czy był to przetarg? Czy było to zadanie z wolnej ręki i jeśli już, to ilu oferentów złożyło swoje oferty, czy z ilu firmami rozmawiano na temat tego zadania?
Oczywiście, że był to przetarg. Złożono dwie oferty. Myśmy tam przeznaczyli niecałe 220 tysięcy. Najkorzystniejszą ofertą była ta, o której mówiłem, za 215 tysięcy złotych. Obejmuje to zadanie projektowanie przebudowy ulic Kudery, Trochy, Wylotowej i Macierzyńskiego. Obejmuje zaprojektowanie kanalizacji deszczowej, właściwie wykonanie nowej. Wiecie Państwo, że tam ta kanalizacja jest niedrożna na skrzyżowaniu ulicy Kudery i Trochy. Dość często następuje do zablokowania, do zalania tego skrzyżowania dość głęboką wodą. Potem strażacy muszą jeździć, odpompowywać, udrażniać i tak dalej. Kwestia również oświetlenia, kwestia skablowania tych wszystkich sieci. No, zakres jest bardzo duży tego zadania, bardzo dużo dodatkowych różnego rodzaju, można powiedzieć, projektów. Nie tylko robota drogowa, ale właśnie różnego rodzaju instalacje, które tam się znajdują.
Czyli ja rozumiem, że to jest projektowanie praktycznie nowych ulicy Kudery, między innymi dróg tych wszystkich przyległych przy rynku. I drugie pytanie jeszcze, punkt trzeci. Rozbudowa termomodernizacji budynku przy SP1. No, panie burmistrzu, myśmy rozmawiali ostatnio tak nawet dosyć, znaczy może nie ostro, ale tak intensywnie właśnie byliśmy w dziale inwestycji i remontów na ten temat. No i tam pan Andrzej mówił, że to jest na etapie praktycznie koncepcji, natomiast tu już widzę, że to jest jako dokumentacja projektowa. No wydaje mi się, no nie wiem, według mnie to powinno iść troszeczkę innym tokiem. Być może, że jest dobrze, a natomiast no ja na to patrzę troszeczkę inaczej, z punktu widzenia też trochę takiego ekonomicznego. Może najpierw trzeba było ogłosić, może nie konkurs, ale zrobić dwie koncepcje, po prostu na podstawie koncepcji i potem na podstawie koncepcji i przedstawienia na Radzie tych koncepcji, wybrać tą koncepcję, powiedzmy, która by nam pasowała. Dziękuję.
A, proszę Państwa, na temat rozbudowy i termomodernizacji SP1 rozmawiamy już bardzo długo, nie wiem, pół roku, może i dłużej. I wiecie Państwo, że na początku to zadanie było jakby jedno w całości, natomiast potem z uwagi na to, że zamierzamy zdobyć środki tutaj zewnętrzne, zgłosić to do ZIT-ów, tą termomodernizację jest już zgłoszona, tak na marginesie, musieliśmy spróbować wydzielić z tego całego zadania właśnie tą część związaną z termomodernizacją, z uwagi na to, żeby zdążyć to zaprojektować i żeby móc ten wniosek aplikacyjny złożyć. Gdybyśmy to zadanie realizowali w całości, nie zdążylibyśmy tego zrobić. Także ta jedna część związana z termomodernizacją jest już za nami. Natomiast w tej chwili realizujemy drugą część projektową związaną z rozbudową czego? Z rozbudową o klatkę schodową, o szyb windowy. To jest realizacja wieloletnich nakazów właściwie Straży Pożarnej, która mówi, że ta szkoła nie zapewnia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dlatego że są niezachowane odległości ucieczkowe, jeżeli chodzi o długość skrzydła, z tego skrzydła tutaj, które jest naprzeciw domu nauczyciela. Kwestia tego, że szkoła jest szkołą integracyjną. Z tymi schodołazami są wieczne problemy i z którymi Państwo no, na bieżąco się spotykacie. Zresztą my niejednokrotnie byli tutaj rodzice ze szkoły podstawowej numer 1 i mówili o tej sprawie. Jest kwestia zabudowania tego łącznika pomiędzy szkołą a basenem i jest kwestia sali gimnastycznej. Mówiliśmy o tym, że ta sala gimnastyczna no, pamięta czasy naszych dziadków i to też nie może tak być, żeby nie było tam szatni z prawdziwego zdarzenia, żeby tam nie było zaplecza sanitarnego, żeby tam nie było kącika dla sprzętu sportowego. Natomiast, no, proszę Państwa, ja się zdaję na fachowców, którzy tutaj są w Wydziale Inwestycji, którzy przeszli, zobaczyli i doszli do wniosku, że trzeba to zaprojektować po prostu do porządku, dlatego że z tej sali gimnastycznej tam jedyną dobrą rzeczą, która jest, to jest dach, który był remontowany 10 lat temu. I nic więcej. Ja wiem, że pan radny ma inną koncepcję, bo pan radny ma koncepcję lekkiej konstrukcji sali gimnastycznej, że to by było tańsze. Natomiast my za każdym razem, i tak to robimy i w szkole podstawowej, i robiliśmy tak w GAMie, i tak robiliśmy w szkole podstawowej numer 3, gdzie projektuje się modernizacja basenu, za każdym razem Wydział Inwestycji prowadzi rozmowy z użytkownikiem danego obiektu, w tym przypadku z dyrekcją szkoły i z nauczycielami tego, i oni wskazują na potrzeby, które mają być, i tutaj w oparciu o te zgłoszone potrzeby określenia jest pewna funkcjonalność, która z tego zaprojektowania ma wynikać. No i zdecydowano, że szkoła i tak w tej chwili boryka się z miejscem. Zdecydowano, żeby zaprojektować to w taki sposób, żeby nad salą gimnastyczną uzyskać dodatkowe powierzchnie, których w tej chwili nie ma. Jeżeli Państwo tam jesteście w szkole podstawowej, to nie dość, że sal lekcyjnych tam brakuje. Dzieci chodzą na dwie zmiany do szkoły. To jeżeli jesteście w bibliotece, to widzicie, no to po prostu urąga współczesnym czasom ilość miejsca, czy właściwie brak tego miejsca zupełnie i brak miejsca na pracownię.
Panie burmistrzu, ja nie neguję wykonania tego, ani fachowości urzędników tu w urzędzie, którzy są zatrudnieni w Wydziale Inwestycyjnym. Absolutnie. Bo oni są fachowcami, rzeczywiście. Tylko, że urzędnicy też opierają się na tym, co dostaną po prostu, tak jak pan powiedział, z dyrekcji, tak? Natomiast ja, będąc dyrektorem albo dyrekcja, nie musi się znać na pewnych rzeczach, ani nie musi po prostu pewnych rozwiązań technicznych nawet widzieć, czy coś takiego. I ja, będąc dyrektorem, to też sobie bym życzył, nie wiem, wodotrysk czy fontannę przy szkole, bo tak mi się podoba i będziemy to realizować. Trzeba po prostu wybrać jakieś rozwiązania ekonomiczne też, które, tym bardziej, że wiemy, jaka jest sytuacja, że gmina ma trudną sytuację finansową i nie wiem, czy zobaczymy, jak wyjdą kosztorysy do tego całego projektu. Natomiast wydaje mi się, że ten projekt będzie 100% droższy od tego, co mogłoby być. Dziękuję.
Ja proszę Państwa, dwa zdania tylko. Rzecz pierwsza, oczywiście będziemy szukać źródeł finansowania zewnętrznego, żeby to dofinansowanie uzyskać. Rzecz druga, tak to musi być zaprojektowane, żeby była możliwość realizacji etapami. I rzecz trzecia, to nie jest tak, że użytkownik wymyśla sobie i my te wszystkie fanaberie realizujemy, tylko naprawdę nasz Wydział Inwestycji patrzy na to bardzo krytycznie. Przykładem są te dotychczasowe, tak jak mówię, uzgodnienia, czy jeżeli chodzi o basen na Nowym Bieruniu, czy jeżeli chodzi o termomodernizację i tak dalej. I założenia do projektowania dają takie, które uważają za zasadne i racjonalne.
Pan radny Marcin Nyga.
Ja jeszcze krótko w tym temacie. Szanowni Państwo, najbardziej w tej chwili zaniedbany budynek oświatowy w gminie to jest SP1 i tutaj on wymaga rzeczywiście poważnego podejścia i nie zgadzam się tu z panem Fickiem, bo uważam, że jeżeli idziemy w termomodernizację, a pojawiają się też jakieś inne możliwości pozyskania środków zewnętrznych, to nie można na tej termomodernizacji tylko pozostać, tylko rozwiązać kilka innych problemów, które w tej szkole są. Natomiast mam wniosek do pana burmistrza. Rozumiem, że tutaj mamy umowę podpisaną. Chciałbym, żeby kiedy pojawią się jakieś pierwsze efekty tworzenia tej dokumentacji, żeby to zaprezentować na Komisji Gospodarki Miejskiej, żebyśmy mogli się z tym zapoznać, ewentualnie też właśnie wymienić się poglądami, bo teraz dyskutujemy, że tak powiem, bardzo akademicko.
Ja już powiedziałem, panie Marcin, ja nie jestem przeciw, ani nie jestem przeciw termomodernizacji, ani przeciwko rozbudowie. To wszystko rozumiem. Także nie wiem, tylko ostrożnie, tylko dlaczego nie wiem, czy pan się ze mną nie zgadza. Jak jestem.
Dobrze,
ja
panowie, jestem, proszę nie prowadzić polemiki między sobą. Szanowni Państwo, wniosek padł konkretny, jeżeli chodzi o przedstawienie pracy. Pan radny Jarosław Mokry.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja prosiłbym o doprecyzowanie dwóch informacji. Pierwsza, przedstawiona przez pana wiceburmistrza, na czym będzie polegała ta aktualizacja koncepcji do Krajowego Programu Ochrony Ścieków Komunalnych. Czy ten zakres już znamy w związku z tym, że będzie nawet nadzwyczajna sesja w tym temacie? Drugie pytanie do pana burmistrza lub do myślę, że do pana burmistrza. Bardzo się cieszę, że pan burmistrz tak bardzo zaangażował się w kwestię drogi S1 po sesji rady, która przyjęła rezolucję w tej sprawie. Rozgorzała dyskusja. Wiele senatorzy się w to zaangażowali. Sam marszałek nawet. I pytanie następujące, ponieważ cała dyskusja zaczęła się od tego, że program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 określa przedsięwzięcia prawie na 200 miliardów złotych, a prawie na 200 miliardów złotych, a budżet tego programu wynosi tylko 107 miliardów złotych. I pan podsekretarz stanu Jerzy Schmidt o tym informuje w swojej korespondencji, że co do zasady najistotniejsze jest to, żeby w pierwszej kolejności określić te najistotniejsze przedsięwzięcia, które będą realizowane, ponieważ dwukrotnie została alokacja na projekty przekroczona i chciałem zapytać, czy pan burmistrz na ten temat rozmawiał z panem sekretarzem, czy mamy jakąś deklarację od pana sekretarza, że mimo wszystko nasza droga S1 pozostanie w tym programie budowy dróg krajowych i autostrad. Jaki jest plan ewentualnie, kiedy zostaną przedstawione te przedsięwzięcia, które ostatecznie zostaną zakwalifikowane do tego planu? Dziękuję bardzo.
Ja może zacznę. A w końcu główny burmistrz ma pierwszeństwo przed wice.
To przepraszam bardzo, głosu. Że zadałem jako drugi.
Jeżeli chodzi, aczkolwiek i temat jest, myślę, że bardzo istotny, S1. Proszę Państwa, no oczywiście, że rozmawiałem z panem ministrem Schmidtem na ten temat, natomiast no, nie spodziewajcie się Państwo, że ktokolwiek w tej chwili powie, które drogi będzie realizować, które uważa za ważniejsze, a które za mniej ważne. Zagadnienie zostało postawione inaczej. Będą realizowane te drogi w pierwszej kolejności, które będą miały od strony formalnej wszystkie dokumentacje przygotowane i gdzie będzie możliwość realizacji tych dróg. I dlatego też tak duże naciski na to, żeby tutaj bezzwłocznie została wydana decyzja środowiskowa przez dyrektora regionalnego Dyrekcji Ochrony Środowiska, dlatego że to jest element niezbędny do dalszego procedowania i do realizacji tego harmonogramu, o którym Państwu powiedziałem. Jeżeli tej decyzji środowiskowej nie będzie, albo jeżeli ta decyzja środowiskowa będzie opóźniona o rok czasu, no to się może okazać, że z tego powodu będą problemy z budową tej drogi. Mam nadzieję, że nie. Na spotkaniu w Oświęcimiu też bardzo wyraźnie, żeśmy pytali przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak są przygotowani do tego postępowania administracyjnego. No, mówili, że zostali zarzuceni właściwie setkami pytań dodatkowych. Opracowanie kilkaset stron miało, opracowanie, gdzie została udzielona odpowiedzi do RDOŚ-u. Wszyscy musimy pilnować no, tego, żeby ta decyzja została po prostu wydana, a pan minister prosił, żebyśmy tutaj na miejscu pilnowali też spokoju, jeżeli chodzi o mieszkańców i że żeby nie było kolejnych protestów, żeby nie było kolejnych pomysłów zmiany trasy czy przebiegu tej drogi. No bo wszelkie tego typu działania powodowałyby tylko i wyłącznie tak naprawdę wydłużenie całej procedury i odsunięcie tego w przyszłość. Informacja z dnia dzisiejszego została na ponad 50 miliardów złotych ogłoszone przetargi na budowę dróg w ramach tego właśnie programu i jednocześnie też pojawiły się słowa pana ministra, że mimo tego, że tylko połowa tych dróg ma jakby finansowanie zapewnione, rząd będzie się starał, żeby znaleźć dodatkowe źródła finansowania, ponieważ jego zamierzeniem jest, żeby wszystkie drogi, które znajdują się w tym programie, zostały zrealizowane.
Dziękuję pan wiceburmistrz.
Panie radni, jeżeli chodzi o samą koncepcję i wniosek aktualizacyjny, to trwają obecnie prace. Natomiast opowiem króciutko, z czego to wynika. Wynika to z pewnej rozbieżności dotyczącej aglomeracji numer 1, czyli aglomeracji, w której oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest przy ulicy Chemików. Aglomeracja ta jest w tej chwili wyznaczona na obszarze do 10 tysięcy RLM-ów, natomiast pozwolenie wodnoprawne, które jest wydane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu, oscyluje na wartość od 10 do 15 tysięcy RLM-ów. To pozwolenie określa normy jakościowe, ilościowe, które muszą spełniać ścieki. One przekraczają troszeczkę ten poziom tych 10, dlatego to jest ten podstawowy warunek, dla którego musimy zaktualizować zarówno koncepcję i złożyć wniosek aktualizacyjny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, odnośnie S1 jeszcze pozwolę sobie pod koniec sesji kilka informacji, bo na moje ręce również spływają ważne informacje z podaniem konkretnych terminów, także w ramach informacji przeze mnie podanych Państwu, one padną. Czy są jeszcze pytania do tego punktu dotyczącego sprawozdania Pana Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym? Nie ma. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na trzeciej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 31 marca 2016 roku. O wprowadzenie proszę Pana mecenasa Rafała Moczkowskiego.
Przepraszam. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja pozwolę sobie tylko krótko zreferować dwa postępowania dość istotne, które pojawiły się po ostatniej sesji Rady Miejskiej. Pierwsze to postępowanie nadzorcze, które zostało wszczęte przez Wojewodę Śląskiego, a dotyczy uchwały, która została podjęta w przedmiocie konsultacji społecznych co do wstąpienia przez miasto Bieroń do Związku Metropolitalnego. Takie postępowanie nadzorcze zostało wszczęte w stosunku do wszystkich gmin, które takie uchwały podjęły. To postępowanie kończy się co do zasady wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego, które w ramach tego postępowania jest badana zgodność podjęcia uchwały z obowiązującymi przepisami prawa i ostatecznie ocena ważności czy też nieważności takiej uchwały. Tak jak powiedziałem wcześniej, powinno zakończyć się wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego, od którego oczywiście przysługuje środek zaskarżenia, natomiast w trybie postępowania administracyjnego no, trzeba czekać na rozstrzygnięcie, żeby potem ewentualnie móc się odnieść do uzasadnienia tej decyzji i ocenić dalsze kroki postępowania. Natomiast to dotknęło wszystkie gminy, które podjęły uchwały w tym przedmiocie. Druga kwestia, proszę Państwa, to jest postępowanie, które zostało wszczęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a zakończyło się podjęciem uchwały w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały z kolei podjętej przez Państwa w dniu 25 lutego, a dotyczącej stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w których znajdują się domki letniskowe lub innych. To dotyczy dokładnie części uchwały, która traktuje o mocy jej obowiązywania. W pierwotnym tekście tej uchwały, który został przez Państwa przyjęty, moc obowiązująca została wskazana od daty 1 marca 2016 roku. I tutaj o ile ta uchwała nie budziła wątpliwości, treść tej uchwały nie budziła wątpliwości Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody, o tyle merytorycznie zajęło się nią Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które stwierdziło, że mówiąc w dużym skrócie, takie działanie, próba podjęcia uchwały, która miałaby działać z mocą wsteczną poprzedzającą datę jej podjęcia, jest nieważna, ale to tutaj, jak powiedziałem wcześniej, tylko w tej części, która dotyczy mocy obowiązującej. Natomiast co do meritum, ta uchwała, broń Boże, nie została zakwestionowana i de facto obowiązuje od daty jej opublikowania. To tyle, jeżeli chodzi o takie kwestie istotne, które pojawiły się po ostatniej sesji Rady Miejskiej, a które dotykały uchwał przez Państwa podjętych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, mam pytanie. Podejmując uchwałę dotyczącą konsultacji w ramach Związku Metropolitalnego, mieliśmy zapytania dotyczące podjęcia ogólnej uchwały dotyczącej konsultacji na terenie Bierunia. Czy ona w takim przypadku nie byłaby zasadna i nie powodowałaby tego, że nadzór wojewody do poszczególnych konsultacji by nam tutaj nie zgłaszał uwag?
To znaczy ja...
Bo ja rozumiem, że nadzór wojewody do samej meritum konsultacji miał uwagi, prawda? Czyli zbyt mała informacja dotycząca samego Związku Metropolitalnego.
To znaczy tak, to dokładnie tak na tym się zasadza koncepcja w ogóle i powody, dla których to postępowanie nadzorcze zostało wszczęte. Natomiast no, wydaje się, że to nie jest co do zasady, nie zostały zakwestionowane możliwość podjęcia konsultacji, bo takowe z mocy prawa gminie przysługuje jak najbardziej. Natomiast to, jak Państwo doskonale wiecie, dotyczyło konkretnego jednej konkretnej sprawy Związku Metropolitalnego i tak naprawdę na gruncie tej ustawy, tego stanu prawnego, który nadal jeszcze obowiązuje, to zostało zakwestionowane. Powiedzmy, mówiąc w dużym skrócie, w ocenie nadzoru prawnego wojewody, gminy, że tak powiem, przedwcześnie podjęły pewne działania w momencie, kiedy przepisy wykonawcze do ustawy jeszcze nie zostały opublikowane. Natomiast co do zasady, jeżeli chodzi o możliwość konsultacji społecznych, to oczywiście to nie jest kwestionowane, natomiast w tym konkretnym, szczególnym przypadku dotyczyło to też wyjątkowo szczególnej sytuacji i jakby oceny intencji de facto, dla którym kierowały się gminy, które takie uchwały podjęły.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Czy ze strony Wysokiej Rady są pytania do pana mecenasa? Nie ma, szanowni państwo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Stanowiska, wnioski i opinie komisji. Proszę przewodniczących komisji stałych Rady o przedstawienie wniosków, jakie zostały podjęte przez komisję w miesiącu kwietniu, bez opinii dotyczących tematu głównego i projektów uchwał będących w porządku dzisiejszej sesji. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego, pana Dariusza Czapiewskiego, o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego przyjęła jedno stanowisko, mianowicie komisja zapoznała się z tematem bezpieczeństwa pożarowego w mieście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, panią Krystynę Wróbel, proszę o zabranie głosu.
Komisja podjęła jeden wniosek dotyczący tematu głównego i opinie też dotyczące tematu głównego i uchwał.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie efektów pracy Komisji Gospodarki Miejskiej proszę jej przewodniczącego, pana Marcina Negę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła dwa wnioski, jedno stanowisko. Pierwszy wniosek: komisja wnioskuje do burmistrza, aby na etapie planistycznym nowego wlotu ulicy Hodowlanej do Ronda podjąć rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, by przy okazji tej inwestycji włączyła się w przebudowę Ronda. Stanowisko: Komisja Gospodarki Miejskiej w zakresie rozwoju terenów inwestycyjnych w gminie Bieruń za priorytetowe uważa rozbudowę układu drogowego i infrastruktury technicznej w okolicy ulicy Turyńskiej, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia, opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ulica Turyńska i węzeł S1, zachęty do rejestracji działalności gospodarczej na terenie gminy Bieruń, przejęcie kolejnych terenów od Agencji Nieruchomości Rolnych, zabezpieczenie terenów inwestycyjnych na wypadek powodzi, budowa zbiorników retencyjnych lub polderów zalewowych. I komisja jeszcze zawnioskowała do burmistrza o podjęcie działań w celu przejęcia nieodpłatnie terenu położonego pomiędzy Groblą a ulicą Turyńską od Agencji Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy w Opolu na cele publiczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pana Jarosława Mokrego, przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji, proszę o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jedno stanowisko niezwiązane z uchwałami i z tematem głównym dzisiejszej sesji, to Komisja Finansów, Rozwoju i Promocji zapoznała się z informacją o bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz o zarządzeniach burmistrza w sprawie budżetu podjętych w okresie międzysesyjnym.
Dziękuję. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Sylwestra Fiska, proszę o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, w miesiącu kwietniu Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Wydziale Inwestycji Miejskich i Remontów. Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykonaniem inwestycji w 2015 roku oraz z realizacją inwestycji pod nazwą budowa przedszkola numer 2 przy ulicy Nasypowej i ulicy Barbórki. I Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 22 sierpnia 2016 roku ze względu na konieczność zarurowania rowu biegnącego wzdłuż tej posesji przy ulicy Barbórki. Między innymi to był jeden z przyczyn przedłużenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ze strony Wysokiej Rady są pytania do wniosków, stanowisk, opinii podjętych na komisjach stałych w miesiącu kwietniu? Nie ma. Tym samym przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 6 porządku obrad. Przyjęcie sprawozdań. Sprawozdanie z realizacji współpracy gminy Bieruń z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. O wprowadzenie proszę Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, pana Przemysława Majora.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w materiałach otrzymali Państwo sprawozdanie z realizacji współpracy gminy Bieruń z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. W sprawozdaniu jest przypomniany cel programu, który został realizowany na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 października 2014 roku. Sprawozdanie zawiera informacje o realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym w wolontariacie. Stopień realizacji tych zadań przez poszczególne podmioty w ramach ogłoszonych konkursów. Sprawozdanie zawiera także informacje o realizacji zadań publicznych przez kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe zgodnie z przepisami uchwał Rady Miejskiej w sprawie finansowania warunków, określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń, a także stopień realizacji zadań przez poszczególne podmioty. Materiał był także poddany pod dyskusję na Komisji Oświaty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji współpracy gminy Bieruń z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad sprawozdaniem. Pan radny Marcin Nyga, proszę bardzo.
Panie Naczelniku, generalnie sprawozdanie jak co roku można powiedzieć. Są podobne podmioty, które korzystają z wsparcia gminy. Natomiast jest jedna poważna różnica w porównaniu z sprawozdaniami z lat ubiegłych. To znaczy po raz pierwszy mamy sytuację w gminie, kiedy jeden z klubów sportowych nieprawidłowo rozliczył dotację. Taki zapis znajduje się na końcu sprawozdania. Natomiast proszę mi powiedzieć, bo szczerze mówiąc liczyłem na to, że uda się tutaj tą sprawę jakby do końca zbadać i wyjaśnić przed tą sesją. Natomiast w dokumencie jest napisane, że trwa kontrola. Czy może ma Pan jakieś dodatkowe informacje, jak to wygląda? No bo tu jednak chodzi o poważną kwotę ponad 100 tysięcy złotych.
Panie Przewodniczący, zgodnie z informacjami, które były przedstawiane na komisjach Rady, tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, mamy sytuację związaną z rozliczaniem dotacji przez Klub Sportowy Unia Bieruń Stary. Została zarządzona kontrola decyzją burmistrza miasta. Termin kontroli upływa 4 maja, został wyznaczony termin, on został też przedłużony ze względu na to, że dokumenty, które zostały przedłożone przez zarząd klubu, co do tych dokumentów pod kątem formalnym i merytorycznym są jeszcze wątpliwości. W dniu dzisiejszym prezes odebrał kolejne pismo, w którym wykazujemy kolejne dokumenty, które ma nam przedstawić, związane z rozliczeniem dokumentów księgowych, faktur i rachunków. I tak jak wspomniałem, kontrolę tą planujemy. Termin zakończenia kontroli jest wyznaczony na 4 maja.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Sprawozdania z realizacji współpracy gminy Bieruń z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. 12 za. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie zostało przyjęte. Szanowni Państwo, kolejne sprawozdanie z realizacji programu Rodzina 3+ za rok 2015. Wprowadzi do tematu Pan Naczelnik Przemysław Major.
Wysoka Rado, otrzymali Państwo sprawozdanie pisemne z realizacji programu Rodzina 3+ za rok 2015. Podajemy na podstawie jakiej uchwały ten program jest realizowany. Sprawozdanie zawiera wykaz firm prywatnych biorących udział w programie Rodzina 3+ oraz informacje, jakie rabaty i ulgi są skierowane dla posiadaczy tej karty czy uczestników tego programu. Sprawozdanie zawiera także informacje dotyczącą ilości wydanych kart. W roku 2015 wydano karty dla 762 osób, co możemy przeliczyć na 142 rodziny i 42 osoby podopieczni świadczeń wsparcia dziennego. Sprawozdanie zawiera także dane jednostek organizacyjnych w zakresie sprzedaży biletów i usług zastosowaną ulgą oraz informacje o kosztach związanych z realizacją czy uwzględnianiem programu przez jednostki organizacyjne gminy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dziękuję panie przewodniczący. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji programu Rodzina 3+, ale przy jednym głosowaniu właśnie było również programu Karta Aktywny Senior 60+.
Czyli wniosek dobrze dotyczy dwóch sprawozdań, Rodzina 3+ i Aktywni Seniorzy 60+.
Tak, tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Panie Naczelniku, ja mam pytanie. Czy gmina Bieruń może dodatkowo włączać się w promocję programu Rodzina 3+, proponując ulgi, na przykład w przypadku opłaty śmieciowej? Czy takie rozwiązania w sąsiednich gminach są stosowane i czy jest to zgodne z prawem, czy my takie rozwiązanie możemy zrobić? A jeżeli pan nie ma wiedzy, to prosiłbym ewentualnie o przygotowanie takiego.
Panie przewodniczący, to Rada określa w regulaminie, w uchwale zasady przyznawania ulgi i to należy do kompetencji Rady. Można analogicznie posiłkować się zapisem ustawy o Karta Dużej Rodziny, która nowelizacja tej ustawy dopuszcza wprowadzanie takich ulg. Natomiast to jest wszystko w gestii i decyzji Rady.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Sprawozdanie z realizacji programu Rodzina 3+ za rok 2015. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jednogłośnie za przy 14 obecnych. Dziękuję bardzo. Kolejne sprawozdanie z realizacji programu Aktywni Seniorzy 60+ za rok 2015. Wprowadzi pan naczelnik Przemysław Major.
Otrzymali Państwo sprawozdanie pisemne z realizacji programu Aktywni Seniorzy 60+ za rok 2015. Przypomnę, że program ten został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20 sierpnia 2015 roku, więc tak naprawdę ten program był realizowany od miesiąca września. Na dzień dzisiejszy w sprawozdaniu mają Państwo wykaz firm prywatnych, które biorą udział w programie Aktywni Seniorzy 60+. Jest to 7 firm. Określone są w sprawozdaniu wysokości zniżek dla posiadaczy karty Aktywni Seniorzy. W sprawozdaniu jest także zawarta informacja dotycząca ilości wydanych kart. W 2015 roku wydaliśmy 280 kart dla mieszkańców, natomiast w pierwszym kwartale tego roku wydano tych kart 90. Tutaj mogę podać taką informację, że to jest największa ilość wniosków, jakie są składane, jeśli chodzi o mieszkańców, wniosków dotyczących kart. Tutaj mamy bardzo duże zainteresowanie, też wsparcie środowisk emeryckich, które zachęcały mieszkańców, a także rozmawiają z firmami, pomagają nam rozmawiać z firmami, żeby je zachęcać do tego, aby przystąpiły do programu. Sprawozdanie zawiera także dane jednostek organizacyjnych w zakresie sprzedaży biletów i usług z zastosowaną ulgą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej została w poprzednim punkcie przedstawiona. Brzmiała pozytywnie. Otwieram dyskusję. Pani radna Natalia Grossman, później pan Michał Mazgę.
Panie Naczelniku, liczba podmiotów gospodarczych, która włączyła się do programu Aktywni Seniorzy 60+, jest niższa niż liczba podmiotów gospodarczych, które korzystają z programu Karty Rodzina 3+. Mam pytanie, czy wszystkim tym podmiotom, które włączyły się w Kartę Rodzina 3+, zaproponowano także uczestnictwo w programie Aktywni Seniorzy 60+, a jeżeli tak i nie zdecydowali się oni na wzięcie udziału w tym programie, to czy znamy argumentację tych podmiotów gospodarczych? Czy jesteśmy w stanie ich zachęcić na przykład dodatkową promocją?
Taka propozycja przystąpienia do programu Aktywni Seniorzy 60+ została skierowana do tych podmiotów, o których pani radna pyta. Część zdecydowała się, część nie. Znaczy argumentacje są różne. Zastanawiają się nad przystąpieniem, myślą o tym, jaką wysokość tych zniżek zaproponować. Co do zachęcania, to my cały czas prowadzimy tutaj rozmowy z podmiotami różnego rodzaju, które funkcjonują na terenie gminy. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że to jest jednak w dalszym ciągu indywidualna decyzja. Mamy na przykład zainteresowanie aptek, ale też część aptek mówi, że nie może do programu przystąpić, bo nie pozwala na to prawo farmaceutyczne. My tutaj nie zasypujemy gruszek w popiele i cały czas staramy się, żeby do programu jednego i drugiego przystąpiło więcej przedsiębiorców. Na komisji była informacja, że przygotowujemy cały pakiet taki promocyjny, wspólny, ulotek i plakatów. Też na ten temat rozmawialiśmy z panem burmistrzem po komisji. Będziemy rozsyłać zapytania takie ofertowe w tym zakresie, żeby zwiększyć. Widzimy, że zainteresowani emeryci chodzą. Też nam emeryci sugerują, co do kogo można się zwrócić i pomagają nam w tych rozmowach. Mam nadzieję, tu też musimy pamiętać, że to jest pół roku, że na koniec tego roku, jak będziemy Państwu przedstawili sprawozdanie w przyszłym roku, ta liczba firm będzie zdecydowana większa.
Dziękuję bardzo. Pani Natalia Grossman.
Panie Naczelniku, mam jeszcze pytanie dotyczące samej promocji tych kart. Prawdę mówiąc, nie zauważyłam na przykład na mieście żadnego plakatu, który promowałby program i jednocześnie ukazywał loga firm, które są na przykład włączone w ten program. Czy tego typu promocja miała miejsce? Bo my tutaj ze strony miasta nie możemy tylko i wyłącznie oczekiwać tego, że jakieś firmy zgłoszą się do programu, ale też powinniśmy oferować im coś w zamian i może to byłoby pewnym elementem, który mógłby wpłynąć na przystąpienie do programu.
Plakatu nie mamy, natomiast chcemy go opracować także dla programu Rodzina 3+, a co do zamieszczania loga, to powiem tak, część firm chciałaby mieć to logo w widocznych miejscach, czy też na plakatach, natomiast mamy też takie informacje ze strony niektórych firm, że ok, przystąpią, mają też środowisko uczestników programu i im na takiej promocji wystarczy ustnej, środowiskowej. Natomiast my też zamieszczamy informacje na stronie internetowej. Chcemy także rozpocząć taki cykl w Rodni opisywania programu oraz też prezentowania tych firm, które właściciele wyrażą zgodę na to, bo umowa pomiędzy gminą a firmą dotyczy spraw podstawowych, czyli przystąpienia, określenia zniżek, tego, że firma, która przystępuje, jest zobowiązana do zamieszczania loga programu w postaci naklejki i też, że my na stronie internetowej czy w Rodni będziemy mogli tą firmę zaprezentować. Natomiast ta szersza promocja, o którą pani pyta, to tutaj musimy już bardzo indywidualnie z każdą firmą. Też to jest naprawdę indywidualny sposób prowadzenia rozmów i negocjacji z firmami.
Dziękuję. Pan radny Michał Mazgaj.
Dziękuję. Moje pytanie miało dotyczyć tego samego wątku, to tylko tak dopowiem panu naczelniku, jak ma ruszyć jakaś promocja właśnie tych dwóch programów, na przykład żeby uwzględnić taką sytuację, że jak przychodzi jakiś nowy przedsiębiorca założyć działalność, to on przychodzi wtedy, składa wniosek do wpis do ewidencji, żeby, że tak powiem, brzydko wtedy mu podtykać zarówno jeden i drugi program. Zachęcić go wtedy, że tak powiem, w pierwszym już dniu, jak zakłada działalność i w urzędzie już dostaje taką informację na dzień dobry.
Pani radna Krystyna Wróbel.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie naczelniku, w wykazie firm widnieje sklep mięsny ABC Bieruń-Spichlerz. Na dzień dzisiejszy jest zamknięty i najprawdopodobniej nie będzie to, nie będzie już działał. Także proszę z przedsiębiorcą ustalić, czy na tej liście ma widnieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa w kwestii sprawozdania? Pan radny Piotr Świerkosz.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie naczelniku, krótkie pytanie. Czy gmina tutaj podejmowała jakąś współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu poinformowania mieszkańców, szczególnie tych starszych, o możliwości uzyskania takiej karty?
Czy oficjalnie, pisemnie nie występowaliśmy, natomiast wiemy, że ta informacja dociera po prostu przez środowisko emeryckie, bo to jest, powiem szczerze, że to jest najlepsza platforma promocji tego programu, bo widzimy po efekcie ilości kart, które spływają chociażby po zebraniach emerytów.
Pan Marcin Nyga.
Szanowni Państwo, zawsze gdy rozmawiamy o takich sprawach społecznie istotnych i o komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami, to rodzi się bardzo dużo pomysłów, dobrych, lepszych, słabych, no różnie. Natomiast ja myślę tak, że mamy te nasze media, czyli gazetę, mamy stronę internetową, natomiast są pewne informacje, które rzeczywiście chcemy, żeby dotarły bezpośrednio do mieszkańca. I ja myślę, że tutaj warto pamiętać o tej jeszcze jednej możliwości, kiedy raz do roku są sprawy związane z podatkami przekazywane do mieszkańców i wtedy można pewne takie rzeczywiście fundamentalnie ważne sprawy w jakimś piśmie mieszkańcom do tego dołączyć i przekazać, bo tak to, no wydaje mi się, że to byłoby lepsze niż stwarzanie jakichś tam dziesiątek różnych możliwości, że tu jak ktoś przyjdzie do okienka, a tutaj coś tego, a tu tam. Wydaje mi się, to jest wszystko słuszne, tylko tak chyba realnie do zorganizowania i wykonywania jednak bardzo skomplikowane przy takiej codziennej pracy urzędu, gdzie ta pani w okienku będzie miała tam ileś rzeczy, które musi o których musi poinformować. Także raczej bym proponował, żeby wyławiać te takie kluczowe rzeczy, a uważam, że kwestia tych kart na pewno jest ważna i może właśnie skorzystając z tej korespondencji raz do roku zastanowić się, Rada wspólnie z burmistrzem, jakie informacje byśmy mieszkańcom chcieli przekazać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakiś głos w dyskusji? Nie ma, zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie sprawozdanie z realizacji programu Aktywni Seniorzy 60+ za rok 2015. Kto jest za przyjęciem programu? Sprawozdanie, przepraszam, dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jednogłośnie za, przy 14 obecnych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i tym samym przechodzimy do tematu głównego dzisiejszej sesji, jakim jest budżet partycypacyjny. O wprowadzenie proszę pana burmistrza Krystiana Grzesicę.
Proszę Państwa, oczywiście prezentacji wraz z omówieniem tematu dokonał pan Przemysław Major, natomiast chciałbym już w tej chwili, ponieważ omówienie zakończyć jakby przedstawieniem uchwały dotyczącej budżetu partycypacyjnego, zgłosić dwie autopoprawki do tej uchwały. Po dyskusjach, które miały miejsce i na spotkaniach z mieszkańcami, i po dyskusjach, które miały miejsce na komisji. Zmiana numer 1. W paragrafie 1 ustęp 3 treść byłaby: postuluje się, aby kwota z budżetu miasta, której dotyczy budżet partycypacyjny, wynosiła 600 tysięcy złotych. Tam była propozycja, żeby to było 580, ale wydaje się, że te 20 tysięcy, no dość konkretna kwota, jednoznacznie wskazująca ten trend, który chcemy realizować. I druga sprawa, w paragrafie 6 ustęp 4 Treść byłaby: głosowanie odbywa się elektronicznie, korespondencyjnie poprzez złożenie formularzy w Kancelarii Urzędu Miejskiego lub punkcie konsultacyjnym we wszystkich okręgach konsultacyjnych jednocześnie od wtorku do poniedziałku. Czyli nie tak jak było w pierwotnym projekcie, tam od poniedziałku do soboty, ale również uwzględnienie tutaj sugestii, żeby to się kończyło w poniedziałek, kiedy jest urząd też dłużej czynny, czyli od wtorku do poniedziałku, i to by były te dwie autopoprawki, które do projektu uchwały chciałbym zgłosić.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie tematu proszę naczelnika, pana Przemysława Majora.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym w krótkiej prezentacji przedstawić założenia projektu uchwały, który Państwo otrzymali w materiałach, przypomnieć zasady i tryb konsultacji związanych z budżetem partycypacyjnym. To druga edycja, którą chcemy w Bieruniu przeprowadzić w 2017 roku. Obecnie mamy realizację budżetu, którego Państwo reguły uchwalili w ubiegłym roku. Materiał o stopniu realizacji poszczególnych zadań był przekazany na posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji zgodnie z wnioskiem pana przewodniczącego tej komisji. I pokrótce w prezentacji, jeśli chodzi o zasady i tryb konsultacji, musimy pamiętać, że przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań, które możliwe będą do realizacji w 2017 roku. Zgłoszone propozycje zadań muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy i mają mieć one charakter lokalny i dotyczyć danego okręgu konsultacyjnego. Propozycje zadań mogą zgłaszać osoby, które zamieszkują dany okręg konsultacyjny i ukończyły 16 rok życia. Ten zapis jest zawarty w paragrafie 1 ustęp 2 zasad i trybu przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego. Uchwała dopuszcza także zgłaszanie przez mieszkańców kilku okręgów wspólnych projektów, a projekty, które będą zgłaszane przez mieszkańców, a będą dotyczyły innych terenów niż tereny gminne, będą wymagały w dalszym ciągu pisemnej zgody właściciela terenu. Jest to sprecyzowane w paragrafie 3 ustęp 4 i mamy tutaj na myśli tereny innych jednostek organizacyjnych, innych jednostek samorządu terytorialnego, państwowych, komunalnych osób prawnych, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także wspólnot mieszkaniowych. Wyłączamy, i to jest podtrzymanie zapisu z zeszłego roku, wyłączamy tereny prywatne. Taki zapis był w uchwale 2015 roku. Projekt, który zostanie zgłoszony przez uprawnionego mieszkańca, musi być poparty przez minimum 15 mieszkańców danego okręgu, którzy ukończyli 16 lat. Tutaj chciałbym jedną uwagę zaznaczyć. Na komisji o tym informowałem. Pojawiają się rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, że nie może być ograniczenia wiekowego w procesie prowadzenia konsultacji. Jednakże my chcemy to ograniczenie wiekowe tutaj w przypadku 16 lat podtrzymać ze względu na to, że usunięcie ograniczenia wiekowego spowodowałoby nam taką sytuację, że na przykład dwulatki, trzylatki mogłyby zgłaszać swoje projekty bądź podpisywać się pod projektami. Mamy świadomość tego, że może być w tym punkcie zastrzeżenie wojewody, nadzoru prawnego wojewody, dlatego też jest to w jednym miejscu w uchwale zapisane, także jeśli nam to nadzór prawny wojewody wykreśli, no to nie będzie cała uchwała zmieniana. Zasady dopuszczają także możliwość zgłaszania i poparcia więcej niż jednego projektu. W uchwale Rady jest określony w załączniku formularz zgłoszeniowy projektu. Ten formularz generalnie w stosunku do zeszłego roku się nie zmienił, poza dwoma pozycjami. Pierwsza to prosimy, żeby zamiast ogólnie wieku podawać datę urodzenia, i drugie, z listy poparcia wykreśliliśmy kolumnę numer PESEL, ponieważ zgodnie też z orzeczeniami sądów administracyjnych PESEL nie jest potrzebny do tego, aby określić, czy dana osoba jest mieszkańcem gminy bądź mieszkańcem danego okręgu. Wystarczy imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis jako oświadczenie, traktowane jako oświadczenie. Zgłaszanie projektów będzie możliwe osobiście, listownie bądź elektronicznie poprzez, chcemy w tym roku wprowadzić formularz online'owy, żeby to elektroniczne głosowanie nie odbywało się tylko na zasadzie zeskanowania wniosku i przesłania, ale także, żeby można było po prostu za pomocą formularza online taki wniosek zgłosić. Jeśli chodzi o kolejny krok, to chcemy podtrzymać weryfikację formalną i merytoryczną przez komórki urzędu i jednostki organizacyjne gminy i tę weryfikację chcemy, żeby trwała przy 2 miesiące. W harmonogramie Państwu przedstawię zaraz czas realizacji budżetu partycypacyjnego, natomiast ten punkt weryfikacji jest bardzo ważny z punktu widzenia wyłapania projektów, które nie będą możliwe do realizacji przede wszystkim pod kątem, że to nie jest zadanie własne gminy i pod kątem, że dany projekt na przykład jest zbyt mała kwota na realizację tego projektu albo mogą się pojawić na etapie realizacyjnym już jakieś problemy. Przerabiamy to w tym roku, że jednak ten okres realizacji, który był w roku 2015, 3 tygodnie, to był zdecydowanie za krótki i tutaj musi być dłuższy okres weryfikacji. Zasady określają także prezentację projektów i dyskusje na bieruńskich forach mieszkańców jesienią. Tutaj był głos na komisji, aby rozważyć prezentację tych projektów na spotkaniach z mieszkańcami. To oczywiście musimy przeanalizować i rozważyć, bo trzeba też pamiętać charakter spotkań z mieszkańcami, gdzie jednak te spotkania, na tych spotkaniach są prezentowane działania władz gminy, działania burmistrza Rady Miejskiej. No jeśli byśmy mieli tutaj dodatkowo prezentować projekty dla kilku okręgów, to się może wydłużyć, więc tu będziemy jeszcze rozważali, czy te bieruńskie fora organizować podczas spotkań z mieszkańcami, jesiennych spotkań z władzami miasta. Jeśli chodzi o głosowanie, chcemy podtrzymać głosowanie, aby było jawne, osobiste, korespondencyjne bądź elektroniczne poprzez rozdysponowanie 10 punktów na listę projektów z danego okręgu i tak jak pan burmistrz wspomniał w zgłoszeniu swojej autopoprawki, aby to głosowanie odbywało się od wtorku do poniedziałku. Takie też były uwagi i głosy mieszkańców, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę usprawnienia procedury budżetu partycypacyjnego. Uchwała określa, że miasto Bieruń będzie podzielone na 16 okręgów konsultacyjnych i 16 punktów konsultacyjnych dla każdego okręgu. Natomiast w rzeczywistości wygląda to tak, że każdy okręg ma przypisany swój punkt konsultacyjny, ale mamy w ubiegłym roku mieliśmy 8 jednostek, 8 miejsc, gdzie ten punkt konsultacyjny się odbywał i gdzie w tym punkcie konsultacyjnym można odebrać formularz zgłaszania projektu, można będzie oddawać wnioski, będzie można oddawać też karty do głosowania, ale także będzie można uzyskać informacje na temat całej procedury. Jaką kwotę proponujemy podać pod konsultację? Zgodnie z autopoprawką zgłoszoną przez pana burmistrza, propozycja jest, aby była to kwota 600 tysięcy złotych. Na komisji padł wniosek, aby było 580 tysięcy, natomiast po analizie pan burmistrz proponuje tą kwotę zwiększyć o 20 tysięcy, żeby ogólna kwota była jako setki, a nie tutaj 580. Podział środków na poszczególne okręgi konsultacyjne. W ubiegłym roku mieliśmy podział kwota stała plus kwota na mieszkańca. Przypomnę, że kwota stała to było 5 tysięcy złotych. W tym roku na Komisji Finansów komisja zgłosiła wniosek, aby kwotę stałą określić w wysokości 10 tysięcy złotych na okręg. A pozostała kwota, która jest do dyspozycji czy przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosłaby 22,50 zł. Ten mechanizm wygląda tak, że od 600 tysięcy odejmujemy kwotę 160 tysięcy, zostaje nam 440 do podziału przez liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 roku. Dlatego taka data, ponieważ to określa uchwała Rady, a po drugie tak mamy ewidencję z Wydziału Spraw Obywatelskich, liczba mieszkańców i też w tamtym roku procedura była też określona na koniec, liczba mieszkańców na koniec roku 2014. Podział środków na okręgi konsultacyjne. Mają tutaj Państwo wyszczególniony numer okręgu konsultacyjnego, nazwę okręgu konsultacyjnego, liczbę mieszkańców przypadającą na dzień 31 grudnia 2015 roku, kwotę na dany okręg. Tutaj już według tej zasady, że 10 tysięcy stała kwota na okręg plus przelicznik, czyli 22,50 razy liczbę mieszkańców daje nam kwotę dla każdego okręgu. Tutaj te kwoty są wyszczególnione, natomiast ta kolumna przedstawia nam wysokość środków, które były w roku, no, na rok 2016. I Państwo widzą doskonale tą różnicę pomiędzy poszczególnymi okręgami konsultacyjnymi. Jest wzrost w zakresie podziału tych środków, natomiast zauważamy tendencję spadkową mieszkańców w poszczególnych okręgach. W kilku okręgach mamy generalnie spadkowa liczba mieszkańców, jest, więc też nam się zmieniło tutaj, jeśli chodzi o poszczególne okręgi. Harmonogram działań w 2016 roku. Jeśli Państwo dzisiaj przyjmą uchwałę, to chcemy rozpocząć kampanię informacyjno-edukacyjną. Do 30 czerwca 2016 roku zgłaszanie wniosków przez mieszkańców. Następnie lipiec, sierpień ocena formalno-merytoryczna wniosków. Przełom września, października prezentacja mieszkańcom zgłoszonych projektów, wniosków po dokonaniu tej oceny formalno-merytorycznej. I w drugiej połowie października przeprowadzenie głosowania i ogłoszenia wyników, tak aby się znalazły w projekcie budżetu na 2017 rok przedstawianym przez burmistrza miasta do 15 listopada. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały Państwo mają załączeń. Jeśli będą pytania, to służę swoją osobą.
Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie przyjęła informację na temat stanu realizacji zadań budżetu partycypacyjnego w zakresie sportu i rekreacji i wnioskowała do burmistrza miasta o sprawozdanie z realizacji zadań z budżetu partycypacyjnego przy okazji spotkań z mieszkańcami. No, słyszeliśmy, że to będzie jeszcze do rozważenia, także na pewno na następnej komisji będziemy na ten temat dyskutować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że temat główny nieuchronnie kończyć się będzie podjęciem lub nie podjęciem uchwały, prosiłbym o przedstawienie wniosków dotyczących samego projektu uchwały podjętych przez poszczególne komisje. W związku z tym proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji.
Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o opinię komisji w sprawie projektu uchwały, to została ona pozytywnie zaopiniowana. Były dwa wnioski. Pierwszy, tak jak pan burmistrz powiedział, odnośnie zwiększenia kwoty na budżet partycypacyjny. Ona była trochę niższa, 580 tysięcy, ale rozumiem, co do jakby meritum, czy do kwestii związanej, w którym kierunku mamy iść, to ja na pewno się zgadzamy. Drugi wniosek był związany z zmianą w rozdziale 5, paragraf 5, punkt 2, że określenie w obiektach użyteczności publicznej powinno zostać rozszerzone. Ta kwestia również została zmieniona, tak naprawdę została wykreślona ta kwestia, więc te miejsce spotkań bieruńskich chorób mieszkańców mogą być nie tylko w obiektach użyteczności publicznej, więc ten wniosek również został zrealizowany.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. To może pan Dariusz Czapiewski, proszę bardzo.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Naczelniku, takie pytanie odnośnie akcji promocyjnej, akcji edukacyjno-informacyjnej. Czy są jakieś szczegóły, jest jakiś pomysł na to, jak najbardziej dotrzeć do mieszkańców?
Na pewno wykorzystanie przynajmniej tego, co zrobiliśmy w ubiegłym roku, czyli plakaty, ulotki, informacja w Rodni, informacja do innych gazet, uruchomienie strony. Zastanawiamy się także nad takim czymś jak spotkania z młodzieżą w gimnazjach, czy przeprowadzenie takich, może powiedzieć, lekcji na temat budżetu partycypacyjnego, żeby to środowisko młodzieży też w jakiś sposób zaktywizować. Mamy też bazę mailową osób, które brały udział w głosowaniu i byśmy chcieli wypuścić taki newsletter, że ruszamy z drugą edycją i zapraszamy do tego, aby wziąć aktywny i czynny udział.
Ja bym tu jeszcze proponował właśnie to, co pan radny Świerkosz odnośnie programu Karty Seniora poruszył, żeby skontaktować się może ze wspólnotami. Najprostsza forma wywiesić chyba plakat informacyjny. Każda wspólnota ma tablicę, bo to był główny zarzut, z którym się spotkałem, że po prostu mieszkańcy nie mieli informacji na temat budżetu. Wiemy, że w tamtym roku to działo się szybko. No, teraz też widać, że tak naprawdę będą 2 miesiące na składanie wniosku do końca czerwca. Także no, wydaje mi się, że tym sposobem dotrzymy do naprawdę dużej ilości mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejność zgłoszeń pan Jarosław Mokry, później pan Piotr Świerkosz.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie naczelniku, gdyby mógł pan przypomnieć kwotę na mieszkańca w 2016 roku, w tym roku 22,50 i taka propozycja, wniosek z mojej strony, żeby jednak wydłużyć ten czas głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego z tygodnia do 2 tygodni. Uważam, że tydzień to jest jednak zbyt krótki czas.
Panie naczelniku, czy mógłby pan się odnieść do wniosku?
Już. Jeśli chodzi o kwestię wydłużenia, to tak naprawdę wydłużamy już w stosunku do zeszłego roku o 1 dzień i też dajemy możliwość, żeby kończyło się w poniedziałek i też, żeby był weekend cały zagospodarowany. Natomiast co do wydłużenia o dodatkowy tydzień, to musimy mieć świadomość tego, że jeśli państwo taki wniosek przyjmą, to skróci nam się czas na organizację spotkań. My mamy 16 okręgów, gdzie z założenia musimy przygotować 16 spotkań i one się muszą odbywać, po pierwsze, tak jak uchwała mówi, w ciągu tygodnia, a po drugie, muszą się rozpocząć nie wcześniej niż w drugiej połowie września, ponieważ początek września to są imprezy miejskie, dni miasta, dożynki i kumulacja różnego rodzaju spotkań, wydarzeń spowoduje, że będzie bardzo ciężko po pierwsze zorganizować spotkania, a po drugie wydłużenie terminu o cały tydzień może spowodować, że nie zmieścimy się z przedstawieniem wyników do projektu budżetu, który pan burmistrz przedstawia Radzie do 15 listopada. W zeszłym roku samo liczenie wyników trwało prawie tydzień, bo to jest weryfikacja wszystkich tych. Natomiast cały tydzień uważam, że to jest wystarczająca ilość czasu na to, aby każdy zainteresowany mieszkaniec wziął udział w głosowaniu. Co do kwoty za zeszły rok, to już panu przewodniczącemu odpowiem. Już momencik. To była kwota 21 zł na mieszkańca.
Dziękuję. Czy pan radny będzie ten wniosek dotyczący przedłużenia chciał sformułować i poddać pod głosowanie?
No, w mojej opinii ten czas był zbyt krótki i część mieszkańców zgłaszało mi taką uwagę, więc chciałbym być lojalny i uczciwie się zachować w stosunku do
mieszkańców.
Panie radny,
prosiłbym
o
zaproponowanie rozdziału, paragrafu, podpunktu, konkretnego rozwiązania. Dobrze? I poddam pod głosowanie.
To w takim razie.
Do wniosku proszę bardzo, pan Michał Mazgaj.
Dziękuję. Chciałbym zaproponować drugą opcję do tego wniosku. Może nie wydłużać o tydzień, ale od poniedziałku do poniedziałku. Tak, żeby złapały się po prostu 2 poniedziałki, kiedy urząd pracuje dłużej. Może faktycznie 2 tygodnie to jest za długo, ale poniedziałek do poniedziałek może w ten sposób.
To znaczy, no jest to, szanowni państwo, do zrobienia. My wtedy się tak zorganizujemy. Poprzednie głosowanie ruszyło w poniedziałek, więc tutaj nie ma takich przeciwwskazań.
Myślę, że to była jakaś kwestia kompromisu.
Dobrze, jeżeli pan mógłby mi zaproponować, bo nie umiem znaleźć paragrafu, który dotyczy tego.
Rozdział 6, paragraf 6, ustęp 4.
Od poniedziałku do wtorku, czy od poniedziałku do poniedziałku?
To jest strona trzecia zasad.
Tak, rzeczywiście paragraf 4. Głosowanie odbywa się elektronicznie, korespondencyjnie poprzez złożenie formularza w Kancelarii Urzędu Miejskiego lub w punkcie konsultacyjnym we wszystkich okręgach konsultacyjnych jednocześnie od poniedziałku do poniedziałku.
Przepraszam bardzo, może doprecyzować, żeby nie było wątpliwości, czy to jest jeden dzień, czy to jest 8 dni. To wpisać to przez 8 dni od poniedziałku do poniedziałku.
Tak, czy ktoś do propozycji poddaje tą, która przed chwilą wybrzmiała pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jednogłośnie przy 14 za. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne głosy w dyskusji? Pan Piotr Świerkosz, proszę bardzo.
Dziękuję, panie przewodniczący.
Panie radny, mogę proszę wyłączyć mikrofon?
Panie burmistrzu, mam takie pytanie, ponieważ wielokrotnie tutaj na sali pada takby zapytanie nas radnych dotyczące sposobu informowania mieszkańców o tych wszystkich sprawach, które dzieją się w gminie, ważnych programach, z których mogą skorzystać. Teraz mamy budżet partycypacyjny. Ja tutaj, nawiązując do słów pana radnego Czapiewskiego, również zwracam uwagę, że otrzymywałem informacje od mieszkańców, że nie byli poinformowani o głosowaniu. Nasza rola też była w tym ważna, radnych, aczkolwiek nie do każdego mieszkańca można dotrzeć. Zastanawiam się, czy nie można byłoby raz w roku przy okazji budżetu partycypacyjnego, to jest dobry pretekst, wypuszczać bezpłatnej rodni, która byłaby kolportowana do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Pytanie, jakbyśmy to mogli ugryźć, jeżeli chodzi o koszty, czy jakby okrojenie, zmienienie papieru, zmiana papieru na trochę troszeczkę gorszy nie byłaby tutaj rozwiązaniem i te sprawy jak Senior 60, Rodzina 3+ i wszystkie inne ogłoszenia, programy, informacje ważne dla mieszkańców byłyby w ten sposób kolportowane. Pytanie oczywiście o koszty. Różna propozycja, która z pewnością nie zakończy się moim wnioskiem.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu.
Proszę państwa, no myślę, że zaproponuję coś państwu w kolejnym miesiącu.
Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Pan Sylwester Ficek.
Ja mam tylko już takie drobne pytanie do pana naczelnika. Panie naczelniku, głosowania mieszkańców. W głosowaniu biorą udział mieszkańcy danego okręgu konsultacyjnego, czyli ja rozumiem, że nie trzeba mieć meldunku zameldowania w danym okręgu konsultacyjnym. Wystarczy tylko miejsce zamieszkania, tak?
Zgodnie z przepisami, tak jak dobrze pamiętam, kodeksu cywilnego, mieszkańcem jest każda osoba, która deklaruje, że mieszka i składa takie obwieszczenie, więc zameldowanie nie jest potrzebne. Tak samo do składania wniosku do budżetu partycypacyjnego. Zameldowanie nie jest konieczne.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widząc kolejnych zgłoszeń w dyskusji, szanowni państwo, przechodzimy płynnie do kolejnego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji, jakim jest rozpatrzenie projektów uchwał, a pierwsza uchwała dotyczy właśnie budżetu. Szanowni państwo, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bierunia na temat budżetu partycypacyjnego na 2017 rok. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały z zaproponowanymi zmianami? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie przy 14 obecnych na sali. Szanowni państwo, ogłaszam 15-minutową przerwę.
Bardzo proszę, żeby na sali pozostała Komisja Gospodarki.
I przyjaciele.
No reszta może, ale...